Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy, temat, konsekwencje zmian traktatowych Unii Europejskiej. Naszym gościem jest dr Patryk Jaki, europoseł, suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie. Dziękujemy za pierwszą część naszego spotkania. Tak nieraz możemy odbierać, że prawica straszy unijną zmianą traktatów, ale stało się tak, że w środę 22 listopada Parlament Europejski zagłosował nad zmianą unijnych traktatów, tak można powiedzieć, został też przyjęty konkretny tekst. I pytanie, czy w efekcie Polska straci suwerenność, nie będzie mogła rządzić we własnym domu, do jakichkolwiek zmian droga jest daleka, wyboista, pełna negocjacji, jakie konsekwencje tego głosowania, czy Unia doprowadzi do likwidacji państw narodowych, bo nawet tak myślimy, rząd Morawieckiego przyjął uchwałę jeszcze przed objęciem przez Donalda Tuska rządu, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec przedstawionego przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego projektu zmian traktatów Unii Europejskiej. Też był taki pomysł, żeby w naszym parlamencie jakoś zabezpieczyć tę sprawę, no ale nie znalazł on jakby odbicia i zrozumienia. No i teraz czym się to będzie jadło? Tak sobie wydrukowałem, tam ponad 100 stron jest, ja sobie wydrukowałem około 20. Jest mowa właśnie uwzględniając traktat Unii Europejskiej, uwzględniając manifest, uwzględniając deklarację Schumana i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka punktów i później reformy instytucjonalne, kompetencje, praworządność, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obrona, o czym pan mówił, edukacja, handel, inwestycje, niedyskryminacja, klimat i środowisko, przestrzeń wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, migracja, zdrowie, nauka i technika. I przepisy końcowe. No ale tak zauważyłem, że wiele zmian jest, chociażby była równość kobiet i mężczyzn, gdzie jest równouprawnienie płci. Takie są poprawki. Gdyby pan nam to przybliżył, rzeczywiście, żebyśmy też mieli jakieś zrozumienie tego, co tak naprawdę dzieje się, do czego zmierzają te wszystkie uzgodnienia, kto za czym stoi, i jakie decyzje ewentualnie z tego będą wynikały, jak to będzie podejmowane, na jakich gremiach?
To najpierw trzeba narysować kontekst. Kontekst jest następujący, że Niemcy tracą swoją siłę. To znaczy ich model rozwoju gospodarczego się wyczerpał, to widać zbierając dane z ostatniego czasu. Model gospodarczy, który był oparty przecież nie na jakiejś dużej innowacyjności, tylko oparty był na tanim gazie z Rosji. W związku z tym, że wybuchła wojna, to ten model się wyczerpuje. Nie mieli pomysłu na jakąś taką rozwój tych odnawialnych źródeł energii. I to miało być tym drugim elementem, który miał być kołem napędowym ich własnej gospodarki i połączyć to z tą ich perłą w koronie, to znaczy samochody elektryczne i tak dalej. Problem polega na tym, że te wszystkie elementy się wyczerpały w samochodach elektrycznych, już widać Chiny są znacznie tańsze, efektywniejsze, odnawialne źródła energii jeszcze są dalekie od tego, żeby zastąpić stabilne źródła energii. Dalej nie ma długotrwałych baterii, które byłyby w stanie przechowywać tą energię. Dodatkowo Niemcy mają wiele wewnętrznych problemów w tej chwili. Naściągali tych migrantów, duża część z nich nie chce pracować, powoduje, poza tym muszą wydawać coraz więcej pieniędzy na bezpieczeństwo, bo są ogromne problemy społeczne związane z tą migracją. Dlatego Niemcy słabną. I żeby ich najnowszy pomysł polega na tym, że w związku z tym będą chcieli się zlewarować, między innymi wysysając owoce pracy Polaków, tak jak to zresztą robili wcześniej, na czym budowali swoją potęgę i do tego potrzebne jest im państwo europejskie, w którym będą rządzić i w ten sposób będą zarządzali narzędziami politycznymi, będą sobie zabierali z Polski, co będą chcieli. To jest bardzo proste. Na przykład, jeżeli centralny port komunikacyjny według instytucji eksperckich miałby odebrać dużą część rynku cargo, którą w tej chwili Niemcy obsługują, wartą 200 miliardów euro. Czyli to możecie sobie państwo wyobrazić, to jest więcej niż roczny budżet Polski. No to jeżeli Niemcy, znaczy jeżeli przyjdzie to do Polski, no to stracą to Niemcy. I oni bardzo dobrze wiedzą, jaka gra się toczy. Jeżeli powstanie państwo, o co gra się toczy? Jeżeli powstanie państwo europejskie, to będą mogli wstrzymać taki projekt, żeby sami nie stracili pieniędzy. Albo na przykład walczą z żeglugą, żeglownością Odry, która jeżeli Polsce udałby się ten projekt, to będzie również konkurencją dla tego typu transportu w Niemczech. Jeżeli będą mieć narzędzia europejskie, to pod byle pozorem to zablokują i będą mogli sobie zarządzać w Polsce. Jednym słowem, będą mogli sobie wybierać, co z Polski sobie zabrać, co zablokować, no i w ten sposób będą nas eksploatować i będą obniżać owoce naszego rozwoju. No i my musimy rozumieć rzeczywiście, w jakim kontekście się znajdujemy. Dodatkowo, jak wskazują niektórzy eksperci, no chcieliby zarządzać naszą polityką zagraniczną, no bo oni się boją, że jeżeli w jakiejś dłuższej perspektywie Rosja stałaby, pokonałaby przeszkody na wschodzie i chciałaby stanąć pod granicą NATO, no to oni się boją, że no Polacy nie będą ich słuchać, ich mądrości, niemieckich mądrości czy francuskich mądrości w sprawie wojny, tylko będą działali we własnym interesie, dlatego zawczasu chcą przejąć już zdolności do zarządzania polityką zagraniczną, aby nie doszło do jakichś nieoczekiwanych zdarzeń. No i to jest kontekst tego. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie elementy, o których ojciec na początku wspominał, no to praktycznie każdy z nich zasługiwałby na osobny opis. Natomiast wymienię tylko kilka, które z tych, które nie opisywałem w pierwszej części. Harmonizacja podatkowa. To jest jeden z tych najgroźniejszych punktów, ponieważ w tej chwili jest tak, że każde państwo samodzielnie uchwala sobie podatki. To powoduje, że Polska na przykład ma najniższy klin podatkowy w Unii Europejskiej, w związku z tym nasze firmy są dalej na rynku konkurencyjnym. Mamy generalnie niższe podatki niż mają Niemcy czy Francuzi. Jeżeli wejdzie nowy traktat w życie i dojdzie do realizacji projektu harmonizacji podatkowej, to znaczy, że wszystkie państwa będą musiały mieć takie same podatki, to znaczy, że w Polsce podatki się podniesie do poziomu niemieckich czy francuskich i Polska straci elementy swojej konkurencyjności. No i wreszcie polskie firmy nie będą przeszkadzać niemieckim czy francuskim. No to jest ogromne zagrożenie dla przyszłości naszego rozwoju. Inny element, o którym ojciec wspominał, może tutaj postawię taki przecinek. Ojciec wspominał, na pierwszej stronie jest preambuła, gdzie w traktatach się odwołuje do różnych historycznych momentów Europy i najciekawsze jest to, że na tej pierwszej stronie odwołuje się do manifestu komunistycznego. Ten traktat zupełnie wprost. I to też najlepiej pokazuje, dlaczego potem znajdują się w tym traktacie takie elementy, które uderzałyby w poczucie tradycyjnych tożsamości, tradycji, dlatego że no, rewolucja komunistyczna polegała na tym, aby niszczyć wszystko to, co tradycyjne, wszystko to, co pewne, wszystko to, co wynika z prawa Bożego, z prawa naturalnego i aby budować rewolucję, która generalnie będzie powodowała chaos.
To znaczy, pan myśli o manifestie z Van Totene, tak?
To jest ten słynny manifest.
Czerwiec 1941 rok.
Tak jest, ojcze. To jest ten słynny manifest Spinelliego. Zresztą wszyscy ci, którzy byli w Parlamencie Europejskim, wiedzą, że na przykład jak się wchodzi przez główną bramkę do Parlamentu Europejskiego, to jest taka statuetka Spinelliego postawiona. I ten Spinelli na przykład w tym manifestie jest wententane w bodajże punkcie drugim wnioskował o likwidację państw narodowych. No, to po prostu jednym słowem, no to ta cała wizja tego państwa europejskiego to jest po prostu wyjęta wizja komunistyczna i to, że tam w traktatach likwidujecie zapisy mężczyzna i kobieta i w zamian, czy nawiązanie do mężczyzny i kobiety i w zamian za to daje się, wstawia się słowo płeć, nieokreślona, w tym sensie nie określając, to też pokazuje jakby kierunek taki aksjologiczny tych wszystkich rozwiązań. No i oczywiście tam są jeszcze te takie elementy, jak w ogóle praworządność. Ojciec wspominał o praworządności. No, ta praworządność ma wyglądać w ten sposób, że tym razem, bo dzisiaj jest tak, że żeby na przykład zabrać prawo głosu jakiemuś państwu w Radzie, no to potrzebna jest decyzja jednomyślna, albo żeby zabrać wszystkie pieniądze, potrzebna jest decyzja jednomyślna wszystkich państw z wyjęciem państwa, które jest oskarżone. Natomiast według tego nowego traktatu to decydować o tym nie będą już państwa, tylko TSUE. A jak TSUE decyduje, to wszyscy przecież możemy oglądać. To jest zwykłe, tępe narzędzie polityczne do realizacji lewicowej agendy, które działa gdzieś za kotarą, bez transparentności, w systemie, który w ogóle nie ma nic wspólnego z trójpodziałem władzy, gdzie nie ma możliwości odwołania. No taki quasi sąd polityczny, który ma zadanie, do którego odsyła się problemy polityczne, których nie da się rozwiązać w systemie demokratycznym, no to odsyła się właśnie do takiego TSUE, który w swojej mądrości, mądrości rozstrzyga właśnie różnych takich sprawach. No jeżeli praworządność, czyli taka smycz na wszystkie państwa byłoby oddane tym właśnie ludziom, no to będzie, Polska będzie miała ciągle przystawiony pistolet do głowy i regularnie będzie już szantażowana.
No a te zapisy, można powiedzieć, czemu mamy się tego obawiać i czy nie można było coś z tym zrobić, bo jak patrzę na ta debata i głosowanie, to w głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, 44 wstrzymało się od głosu, więc gdyby nie te wstrzymanie, no to może sprawa nie byłaby procedowana.
No dodatkowo to trzeba powiedzieć, że 9 polskich europosłów głosowało za tym. Gdyby zagłosowało inaczej, to ten traktat by nie przeszedł tego pierwszego etapu procedury. I niestety, że tyle osób głosuje za tym, żeby likwidować państwa narodowe w Unii Europejskiej, to też bardzo pokazuje, że my musimy w tych najbliższych wyborach, wybory do Parlamentu Europejskiego będą już w czerwcu, po prostu zmienić naszą reprezentację i to najlepiej w całej Europie, na co zresztą jest szansa tych wszystkich wariatów, którzy proponują nam jakąś nową wizję komunistyczną. Te czerwcowe wybory będą nową szansą, żeby to zatrzymać, bo ten traktat przeszedł pierwszy etap, teraz będą kolejne i to, czy on zostanie...
No właśnie, bo tak czytam taki komentarz, że jesteśmy na samym początku żmudnej drogi reformy Unii. Parlament Europejski ma bowiem tylko głos doradczy, to państwa zdecydują, czy chcą zmian, a tu będzie potrzebna jednomyślność, jak to się ma. No bo z jednej strony ktoś może powiedzieć prawdę, że to jest droga reformy, że to długo będzie trwało, no ale z tą jednomyślnością, czy możemy się tak zasłaniać, że i tak na koniec trzeba będzie jednomyślności, czy jednak można będzie niektóre państwa wykluczyć albo nie brać pod uwagę, że to nie będzie najistotniejsze.
No niestety ten traktat lizboński jest napisany w taki sposób, że to nie wygląda w ten sposób, że Parlament Europejski pełni tylko rolę doradczą. A mówiąc zupełnie precyzyjnie, to Parlament Europejski ma możliwość na przykład wszczęcia procedury, oficjalnej procedury i z tej możliwości właśnie skorzystał. To znaczy wszczął oficjalną procedurę zmiany traktatu. Następnie przedstawiciel Parlamentu bierze udział na kolejnym etapie prac, który już doszczegóławia ten traktat. I na końcu rzeczywiście są ratyfikacje w państwach narodowych. Ale są tutaj dwa zastrzeżenia. Jedno zastrzeżenie jest takie, że pamiętamy, jak było z traktatem lizbońskim i nawet dużo silniejsze od Polski państwa były łamane, po prostu łamane były. Nawet Wielka Brytania przecież była wtedy złamana. trzeba przypomnieć, silne, bardzo silne państwo. To po pierwsze. A po drugie, nawet gdyby jakieś państwo nie chciało się na to zgodzić, a nawet referenda były powtarzane. Jak referendum źle poszło, to kazano je powtórzyć. Dlatego tutaj biurokracja europejska nie cofnie się przed niczym. A jakoś ciężko mi sobie wyobrazić na przykład pana Tuska, który tutaj będzie bronił polskiej suwerenności. To trudne jest do wyobrażenia. To po pierwsze. Po drugie, niestety w tym traktacie lizbońskim jest taki zapis mówiący o tym, że jeżeli przez 2 lata traktat nie zostanie ratyfikowany, to wtedy trafia to z powrotem do Rady i koniec. Znaczy nie ma nic dalej. I można domniemać, to jest celowo tak napisane, po to, żeby Rada potem mogła na przykład rozstrzygnąć, że skoro wszystkie państwa nie ratyfikowały, no to w takim razie ratyfikujemy 3/5 albo ratyfikujemy większością. Jeżeli w traktacie jest to niedoprecyzowane, to zrobią pewnie ten numer, co robią zawsze, mianowicie wyślą zapytanie do TSUE. TSUE powie, że w takim razie można ratyfikować 3/5 albo 4/5, no i pewnie taka ratyfikacja się odbędzie, jeżeli jakieś jedno państwo, jakieś na przykład Węgry by chciały blokować. W związku z tym zagrożenie jest realne. To wszystko może potrwać długo, ale może też dziać się szybko. Tak jak wspomniałem na początku, kontekst jest ważny. Niemcy nie mają dużo czasu. Po prostu nie mają dużo czasu. Oni są w coraz trudniejszej sytuacji. Jeżeli chcą utrzymać swoją pozycję w systemie rodzącym się nowym podziale geopolitycznym, no to muszą działać. W związku z tym no na pewno będą robić wszystko, co w ich mocy, aby to szybko przeforsować. I to jest tak, że co my możemy zrobić? Ja uważam, że Polacy mogą zatrzymać te złe zmiany, tylko bardzo ważne jest to, żeby budować świadomość społeczną na temat tego procesu w Polsce, żeby Polacy mieli tym razem świadomość, nie tak jak to było z traktatem lizbońskim, gdzie część osób wiedziała, część nie wiedziała, dyskusja była na samym końcu. Teraz już od samego początku musimy informować i niech Polacy podejmą świadomą decyzję. Ja wiem jedno, że gdyby doszło do podpisywania tego, no to ja na pewno zrobię wszystko, żeby zorganizować referendum w Polsce. Na pewno nie będzie tak, że my oddamy bez walki naszą ojczyznę w białych rękawiczkach, bez jednego wystrzału, w imię jakichś po prostu postkomunistycznych idei, oddamy państwo do zarządzania europejskiej biurokracji. No po prostu nie. W tej sprawie będzie musiało się odbyć referendum, jeżeli ten proces będzie dalej postępował i wierzę w to, że tym razem Polacy staną na wysokości zadania.
Tak się pewnie niektórzy zastanawiają, dlaczego Wielka Brytania odeszła z Unii Europejskiej, jakie konsekwencje ponosi z tej racji. To nie znaczy, że myślimy o takiej, prawda, drodze, czy taką sobie proponujemy, no ale coś było powodem, bo też naród zdecydował, że tak ma być i ewentualnie ponosi konsekwencje. No i pytanie, jak bronić też swoich racji, bo w telewizji mówiliśmy, no, że rozumiemy to, że jesteśmy we wspólnocie gospodarczej, ale jak ta wspólnota gospodarcza daleko uczyni z nas zakładników, bo chociażby ostatnie pieniądze na to KPO wszyscy dostali oprócz nas, no bo czegoś nie spełniliśmy. Zmienił się rząd i od razu odblokowywane są pieniądze i nawet politycy mówią, że no nic takiego nie było, nie zgłosiliście się o pieniądze.
Znaczy tak, może zaczynając z tej Wielkiej Brytanii, to w ogóle w Wielkiej Brytanii to było tak, że duża część społeczeństwa miała świadomość tego, że demokracja polega na tym, że wszyscy obywatele czują, że mają wpływ na tworzące się wokół nich prawo. To znaczy zasady, które ich obowiązują. I Anglia tak była przez lata, tak wszyscy obywatele byli tam nauczeni. I przez wieki, przez dekady to była dla nich jakby zasada. I oni zrozumieli, że w Unii Europejskiej jest tak, że często są podejmowane decyzje, przychodzi jakieś prawo, na które oni nie mają żadnego wpływu, na które to w ogóle jest wbrew demokracji. I decyzje o tym, jak żyć w ich kraju, podejmują często jacyś biurokraci, którzy pojęcia nie mają o tym, jak żyje się w Anglii, nie znają kontekstu kulturowego, nie znają lokalnego systemu prawnego, a podejmują decyzje, które ich dotyczą bezpośrednio. I to był jeden z takich powodów, bardzo szeroko opowiadam ten temat Roger Scruton, jeszcze na YouTubie można odsłuchać jego takiej wypowiedzi na ten temat, świętej pamięci już niestety, ale można odsłuchać na YouTubie jego wypowiedzi w tej sprawie, który opowiadał o tym, jakie słabości ma ten system europejski, że jak mało on jest demokratyczny. Jeżeli demokrację rozumiemy jako system, w którym to obywatele mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, to on mówił, że w takim razie Brytyjczycy stracili poczucie tego, że mają wpływ na cokolwiek, że jakieś prawo przychodzi od ludzi, którzy pojęcia nie mają, jak się mieszka w Wielkiej Brytanii. I ja uważam, że te argumenty dalej są aktualne, na przykład w stosunku do Polski. No bo kto taki człowiek, który mieszka gdzieś tam w Brukseli, jakie on ma pojęcie, uchwalając jakieś prawo, o kontekście jakby tego na przykład, dlaczego polska energetyka zbudowana jest dla węglu, z czego to wynika? I dlaczego my na przykład nie mamy tyle środków, ile inni, żeby sobie transformować tą energetykę jak chcemy? On nie rozumie tego, nawet nie wie tego, jaka była historia Polski i dlaczego my musimy się opierać na tym węglu. Oczywiście można było zrobić więcej i tak dalej, natomiast no, nie rozumiem tego, jak Polska była często, ile Polska straciła w wyniku swojej heroicznej postawy w czasie II wojny światowej i dlaczego, jak Polska bardzo była zniszczona, gdzie są te nasze zasoby, gdzie są wywiezieni ludzie, wywieziony nasz majątek i tak dalej. Co taki człowiek z Belgii może na ten temat wiedzieć, którego bogactwo było budowane na okradaniu państw afrykańskich? Co on może wiedzieć, taki człowiek z Belgii, na ten temat? I on podejmuje decyzje dotyczące tego, jak żyje się, jak Polacy mają żyć. Jeszcze często z takiej pozycji aroganckiej, macie zrobić i koniec, jak nie, to łamiecie praworządność. To jest kwestia tego, czy Polacy wreszcie jakby zrozumieją, znaczy, jak długo to skakanie po głowie Polakom, to znaczy takie uderzanie w ich poczucie godności, kiedy to wreszcie wybije? Kiedy wreszcie Polacy zrozumieją, że my nie możemy sobie dłużej pozwalać jakby skakać tak, tak długo po głowie? Oczywiście tam problemów związanych z Wielką Brytanią było znacznie więcej, które zdecydowały o takim, a nie innym wyniku referendum, ale myślę, że za ileś lat będziemy w stanie odpowiedzieć, czy to była dobra decyzja, czy to była zła, ale mówiąc szczerze, czy dzisiaj tak wiele osób w Wielkiej Brytanii ma poczucie jakiejś takiej tego, że to była jakaś dramatycznie zła decyzja? No co najmniej tam głosy są podzielone, tak to trzeba powiedzieć.
No właśnie, patrząc nawet na bezpieczeństwo, na pewną specyfikę, czy mamy na to wziąć i pójść, żeby nie być takim zakładnikiem. Pan powiedział, że my jednak powinniśmy głosować i to weta też używać i głosować za tym, w czym mamy też interes, tak zdroworozsądkowo. No ale tu można powiedzieć, to naczynia takie połączone, pytanie, kto kogo ma zrozumieć. No, na pewno Niemcy, Francuzi, czy ci, którzy stare państwa, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no mają większy wpływ na to, co dzieje się w Unii, pewnie dalej chciałyby mieć i też jakiś interes z tego. My możemy to przyjmować jako dobrą monetę, no ale chociażby sprawy migracji. Też wielu to podnosi. Nie tylko my to zauważamy, bo jesteśmy jakoś teraz poddani, szczególnie ze względu na wojnę na Ukrainie, że też i wielu próbuje przekraczać naszą granicę, ale wielu mówi o tym, że ta polityka zawiodła, że państwa europejskie nie dorosły do tego, żeby we właściwy sposób nawet przyjmować migrantów, jeżeli już by byłby taki pomysł, bo widzimy, właśnie tworzą się enklawy, widzimy wzrost przestępczości, widzimy godziny policyjne, widzimy nawet minister spraw zagranicznych w Holandii mówi, że jeżeli wybieracie się do swoich obywateli, wybieracie się w stronę Paryża, Francji, bądźcie ostrożni, bo tam może dojść do zamachów terrorystycznych. Więc czy to wystarcza, prawda, myśląc o polityce wewnętrznej, która też ma jakiś wpływ na to, co dzieje się w państwach narodowych?
No rzeczywiście jest tak, że duża część Europejczyków zaczyna widzieć, jakie są skutki odrzucenia prawdziwych wartości europejskich i chrześcijaństwa. Tylko problem polega na tym, że w niektórych miejscach Europy, nawet jak oni to już widzą, to nic nie są w stanie zrobić, dlatego że są w mniejszości. Na przykład w takiej Marsylii już większość stanowią muzułmanie i co oni są w stanie zrobić? Już widzą, jakie są efekty. Ale no nie ma. To jest tak jak w tej słynnej powieści Welbecka, to znaczy, gdzie bractwo muzułmańskie, to była taka wizja profetyczna, można powiedzieć, bractwo muzułmańskie któregoś za ileś lat przejmuje władzę we Francji. I to jest tak, że przecież to nie jest jedyny problem związany z bezpieczeństwem. Znaczy problem w ogóle z tymi migrantami to nie jest tylko problem związany z bezpieczeństwem i zamachami terrorystycznymi, chociaż też no, życie w takim ciągłym zagrożeniu jest problemem. Ale to jest przede wszystkim też to, że ci wszyscy Europejczycy, którzy, słyszę, kobiety popierają lewicę liberałów, nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje, jak duże grupy muzułmanów osiedlają się w Europie i jak one rosną. No bo tam się rodzi zazwyczaj, nie wiem, dziewiątka, ósemka dzieci, zwożą swoje rodziny i tak dalej. Nie szanują tych praw reprodukcyjnych, jak to się dzisiaj nazywa. I jak bardzo zmieniają jakość życia takich kobiet, które tak bardzo głosowały na tą lewicę i tak bardzo chciały ściągnąć tych wszystkich muzułmanów, tych migrantów, bo to w imię praworządności i tam, czego tam jeszcze. Kiedy się okazuje i dochodzi do starcia tradycyjnych europejskich wartości z szariatem, to wtedy to jest takie nagłe przebudzenie. Ale to już jest za późno. Często w wielu miejscach to już jest po prostu za późno. No bo niestety, no, szariat nie toleruje żadnej odrębności. Te wspólnoty muzułmańskie bardzo często są tam gdzieś pochowane i czekają. Jak są jeszcze w takich małych grupach, to czekają. Ale jak rosną, jak są coraz większe, to wtedy będą narzucały swoją wolę. I to już dzisiaj mierzy się z tym Szwecja i nie jest w stanie sobie z tym w żaden sposób poradzić. Tam już wojsko na ulicach nie jest w stanie już nic zrobić. Dlatego, że różnica pomiędzy szariatem a tradycyjną europejską kulturą czy chrześcijaństwem to jest po prostu przepaść. To jest po prostu przepaść. I ludzie, którzy nie chcieli słuchać Kościoła, z przyjemnością brali udział w praktykach laicyzacyjnych i sekularyzacyjnych całych społeczeństw, dzisiaj chcieliby cofnąć czas, no ale się nie da. Ale się nie da. I dzisiaj chodzi tylko o to, ja mówię o tym tylko, żeby Polacy wyciągnęli z tego wnioski. Żeby nie szli tą drogą. Bo jeżeli pójdą tą drogą, to będzie katastrofa dla jakości ich życia. Nawet dla tych ludzi, którzy niestety są niewierzący. To wtedy dopiero zobaczą, co to znaczy europejski styl życia z szariatem. To wtedy dopiero, tylko że wtedy jest zazwyczaj za późno.
A których pan boi się najbardziej, jeżeli chodzi o te działania polityczne, bo mówimy tych 7 obszarów, co do których no, mamy dyskutować, mamy się na to zgodzić, że to będzie jakoś tak wspólnie zarządzalne, będzie nam jak gdyby odebrane z takiego bezpośredniego zarządzania. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, ochrona granic, zdrowie publiczne, obrona cywilna, przemysł, edukacja.
Znaczy każdy z tych obszarów, nawet ciężko to posegregować, każdy z tych obszarów jest niezwykle istotny i jest domeną suwerennego państwa. Odebranie któregokolwiek z tych obszarów naszemu państwu będzie oznaczało, że polskie państwo będzie w jakimś sensie ułomne, a przez to będzie miało mniej narzędzi do obrony interesów własnych obywateli. No i czy my chcemy, czy my uważamy, że potrzebne jest nam nasze państwo, nasi przedstawiciele, którzy będą bronili naszych interesów, czy uważamy, że lepiej nas obronią Niemcy? No bo jeżeli są ludzie, którzy uważają, że na przykład, nie wiem, może być państwo europejskie i może być armia europejska, bo na pewno jak ktoś zaatakuje, nie wiem, Podkarpacie, jak Ruscy by zaatakowali Podkarpacie, to Niemcy wyślą swój batalion razem z Francuzami broniąc Rzeszowa. No to jeżeli ktoś tak myśli, to ja gratuluję, no powodzenia. Albo na przykład jeżeli ktoś myśli, że jeżeli oddamy państwu europejskiemu do zarządzania polityką zagraniczną, naszego państwa. I jeżeli ktoś myśli, że jeżeli pojawiłby się jakiś konflikt z Rosją, to nasze interesy będą takie same, jak interesy na przykład Niemiec czy Francji, które nigdy się nie boją tego, że ktoś może, że Rosja może ich zaatakować, a Polacy i owszem, no to jest naiwne jak dziecko. W związku z tym to jest kolejna kluczowa, edukacja. No, takie będą młodzieży, takie będą Rzeczpospolite ich młodzieży chowane. To nasz czarny kanclerz Zamojski, ale no, akurat miał w tej sprawie 1000% racji, jak to się mówi. W związku z tym, jeżeli my pozwolimy na to, żeby nam genderyści wychowywali naszą młodzież i kosmopolici, no to rzeczywiście, to wtedy to już można nawet powiedzieć przewrotnie, to co nam z takiego państwa? Jeżeli nikt nie będzie szanował naszej historii, naszej tradycji, no to co sprawia, że my jesteśmy Polakami, że my jesteśmy obywatelami, że my czujemy się pełnoprawną częścią tego naszego wspólnego dorobku, naszego wspólnego dzieła, jakim jest państwo, to jest właśnie nasza historia, nasze jakieś wspólne poczucie drogi, którą odbyli nasi przodkowie, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w tym kraju. I jeżeli to wszystko nam zostanie odebrane, plus ta cała spuścizna duchowa, to o czym uczył na przykład święty Jan Paweł II, to dzisiaj część młodzieży jest skutecznie tego nauczania pozbawiana. No to jak człowiek jest uboższy bez tego? Taki człowiek, który nie ma możliwości poznania tej niesamowitej siły duchowej. I to rzeczywiście, ojcze, no to są jakby te a obronność, to jest tak, to co to my mamy, jeżeli my oddalibyśmy kwestię obronności czy zarządzania granicami do europejskiej biurokracji, no to tu już nie trzeba być jakimś geniuszem, no bo myśmy widzieli, co się działo, kiedy był atak hybrydowy Łukaszenki i Putina na naszą granicę, to Europa mówiła, puśćcie ich. No to gdybyśmy ich puścili chwilę przed wojną na Ukrainie, no to już nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, co by się tam wydarzyło.
Tylko, że my za tą granicę zewnętrzną jesteśmy odpowiedzialni.
No to prawda, ale teraz jakby ten traktat wszedł w życie, to już Polska Straż Graniczna będzie musiała wykonywać polecenia Brukseli, a zarządzać tym pewnie będzie Frontex. No to Frontex zresztą tak uszyty, jakby chciała to Unia Europejska, czyli zajmujący się głównie prawami człowieka, czyli to jest w cudzysłowie oczywiście mówię, czyli to by była kolejna agencja do spraw praw człowieka, która by nie zajmowała się w ogóle obroną granic, no bo Lewica nie chce mieć żadnych granic, chce wszystko otworzyć. Oczywiście pod warunkiem, że ci migranci znaleźliby się w domach wszystkich, tylko nie ich. No bo przecież taki migrant, znaczy taki jeden czy drugi lewacki polityk, to on sam to migranta nie przyjmie do własnego domu, ale na siłę wsadzi do państwa domu. No to jest właśnie ta ich wizja, którą nam proponują.
Kwestia waluty euro.
A no, rzeczywiście, ojcze, tam rzeczywiście jest jeszcze przymusowa.
Tu jest taki tekst obowiązujący obecnie. Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro. A tutaj poprawka, walutą Unii jest euro, tylko to.
O właśnie, no to jeżeli w Polsce wprowadzono by euro siłą wraz z tym nowym traktatem, no to Chyba ja nie muszę tego specjalnie nikomu tłumaczyć, że to oznaczałoby obniżenie jakości życia wszystkich Polaków i to w sposób bardzo znaczący. Po prostu moglibyśmy mniej kupić za tyle samo. A zresztą no, po doświadczeniach euro wiemy, że chyba są tylko trzy państwa, które zyskały na wprowadzeniu euro. To są Niemcy, Holandia, no i może jeszcze jedno państwo. Natomiast na przykład takie państwa jak Włochy to regularnie tracą swoje PKB przez to, czy Hiszpania. W związku z tym pewnie gdyby mogli cofnąć czas, to nigdy by się na to nie zgodzili. No to, a już nie mówię o Grecji na przykład. No w związku z tym to jest pytanie do nas, czy my chcemy w imię tego utopijnego projektu obniżyć sobie jakość życia. No ja uważam, że nie powinniśmy się na to zgadzać.
Kwestia niezależności, no bo jak jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, czy jest nam ona potrzebna, te różnego rodzaju walory mówiące o bezpieczeństwie, no nawet myśląc o wojsku, może też będzie udzielało się nowemu ministrowi czy nowemu rządowi takie myślenie już bardziej proeuropejsko, bo się przyzwyczajamy do tego, co Unia Europejska wprowadzi, że będzie jedno wojsko, stąd może nie potrzeba nam większej armii, nie potrzeba nam właściwie większych środków na jej utrzymanie.
No, jeżeli powstałaby armia europejska, to nawet taki niemiecki dziennikarz sobie napisał felieton, że mogłaby być użyta do pacyfikacji państw, które są niepraworządne. No to wiecie państwo, no to tutaj również nie trzeba mieć jakiejś wielkiej wyobraźni, żeby zrozumieć, o co temu człowiekowi chodzi. No, jeszcze by tego brakowało, żeby polskim wojskiem zarządzał jakiś tam niemiecki urzędnik z Brukseli. No to wtedy rzeczywiście już trzeba będzie rozwiązać państwo, bo to już nie będzie miało żadnego sensu.
Drodzy państwo, zapraszamy do rozmowy na naszej antenie. Dziś temat konsekwencje zmian traktatowych Unii Europejskiej. Naszym gościem jest dr Patryk Jaki, europoseł, suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości. Numery do studia 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Miałem sen piękny, sen śnił mi się rodzinny dom, ciepły piec, duży stół i pachnący na nim chleb. Miałem sen, piękny sen, a w nim mamo twoje ręce kroją chleb, dają znak, żebym wrócił jak najprędzej. A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze mamo mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdecznie daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Błaga cię, nie ciebie, 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 ciebie. Stary dom w sadzie stał, tak się tulił do jabłoni, byłaś ty, mamo, tak. I pytałaś, synu, dokąd gonisz? A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze, mamo, mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdecznie daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Zanim sen minie ten, jeszcze mamo mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Lublina. Chciałem taką, taką rzecz zasygnalizować, że zanim te traktaty zostaną przeprowadzone, no to wiadomo, że chodzi o to, żeby spacyfikować Polskę. I wszystko, co się ma dziać i dzieje się w Unii Europejskiej i teraz w Polsce ma swoje piętno niemieckie. I jak słucham pana Patryka, bardzo lubię słuchać, bo czuję się, że temu człowiekowi autentycznie zależy na Polsce, to cieszę się, że są ludzie, którzy pewne rzeczy rozumieją. I chciałem zasygnalizować taką rzecz. Tusk został przysłany przez, teraz będzie duet Tusk i pan Bodnar. Obydwaj są germanofilami, o czym się bardzo mało mówi. Pan Bodnar został swego czasu, nie tak dawno, odznaczony wysokim niemieckim odznaczeniem i przemówienie miał tam w języku niemieckim i powiedział, że inspirują go niemieccy prawnicy, a polska kultura prawna i przemiany po 1989 roku. Zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. I to jest coś takiego. Ten człowiek, i to będzie w tej chwili prawa ręka Tuska na Polskę, dlatego że on Polski być może nawet nienawidzi, bo jego ojciec padł ofiarą akcji Wisła. Jak wiadomo, osiedlenie na tych ziemiach tak zwanych odzyskanych, gdzie on mieszkał i tam stał się germanofilem. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że już po wyborach niemiecki dziennikarz w niemieckiej gazecie napisał, że trzeba wprowadzić w Polsce demokrację niedemokratycznymi, nieparlamentarnymi metodami. To odnosi się do tego, co pan Jaki mówił, że Niemcy czują, że mają nie za dużo czasu. I teraz chciałem po prostu, żeby na to zwrócić uwagę, że to jest cała akcja, która się rozgrywa, jak gdyby to piętno niemieckie poza tą główną sceną. My nie rozumiemy tego, że to jest wszystko przez te Niemcy wyreżyserowane. I nic bez zgody Niemiec w Polsce, tak samo działanie pana Bodnara się nie dzieje. Pana Bodnara, który jest germanofilem i po prostu nieraz dał wyraz tego, że on Polaków z różnych powodów, być może rodzinnych, nie znosi. Ale żeby czymś konstruktywnym zakończyć, pan Jaki powiedział taką rzecz, chodzi o edukację. Otóż ja absolutnie się z tym zgadzam, o edukację młodego pokolenia. Jeżeli pan Patryk chciałby patronat nad pewną edukacyjną akcją przejąć, są takie pomysły, to jest do realizacji, żeby nad młodym pokoleniem, to będzie trwało lata, ale my musimy tych młodych uczulić na pewne rzeczy. To ja bym bardzo prosił o, gdyby zadzwonił na ten telefon, z którego dzwonię i po prostu bym przekazał, być może chciałby być patronem pewnej edukacyjnej akcji dalekosiężnej wśród młodzieży. Bardzo dziękuję za tą audycję, bo to, co się dzieje, co ma się dziać w Europie, do czego szykują grunt w Polsce, to wielu ludziom leży na sercu i no to budzi pewne nasze jako Polaków pewne cierpienie, ale myślę, że jakieś działanie systematyczne może nam pewne rzeczy osłodzić, że jednak nie siedzimy biernie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tą audycję i szczęść Boże.
Dziękuję, panie pośle.
Bardzo dziękuję też panie Janie. To jakby pan był uprzejmy, jak pan posługuje się mailem, to może pan mógłby napisać do mnie na tego maila oficjalnego z Parlamentu Europejskiego, to na pewno w ten sposób będziemy mogli prowadzić dalszą komunikację. Natomiast jeżeli chodzi o rzecz najważniejszą, zasadniczą, którą pan poruszył, to prawda, że obydwoje to są germanofile. To prawda, że Bodnar miał takie podłe wystąpienie, gdzie porównywał Polaków do ludzi, których Niemcy musieli cywilizować. W ogóle to, że ktoś taki może pełnić tak wysoką funkcję w Polsce i Polakom to nie przeszkadza, no przynajmniej tej części, która ma świadomość, że takie coś miało miejsce, no, to może być objawem jakiegoś syndromu sztokholmskiego, no bo jeżeli my na tak kluczowe funkcje, godzimy się, żeby tak kluczowe funkcje pełnili w Polsce ludzie, którzy ewidentnie Polski nienawidzą, no to wtedy jak Polska ma być silna, jak Polska ma budować no, alternatywę wobec Niemiec. To my sami w ten sposób przyznajemy się, że lepiej, żeby nami zarządzali mądrzejsi od nas sąsiedzi. No i no, miejmy tylko nadzieję, że to jest taki epizod w naszej demokracji, że to nie będzie trwało długo, że zachęcam do tego Polaków, żeby po prostu kto może i kto chce i kto ma poczucie godności, żeby zapoznał się z wypowiedziami pana Bodnara na temat Polski, czyli na temat was wszystkich, co on myśli o Polakach, o polskiej historii, jak on do tego podchodzi. Zresztą wszystkie jego działania w tej chwili pokazują, że dla niego generalnie Polski nie ma, dla niego to, jeżeli coś istnieje, to jest Unia Europejska, dla niego sądy europejskie są zawsze ważniejsze od polskich sądów, struktury europejskie ważniejsze od polskiego państwa, ETPC ważniejsze od Trybunału Konstytucyjnego, traktaty europejskie ważniejsze od konstytucji. No to jest po prostu taka pewna mentalność, która nienawidzi własnego państwa i marzy tylko o tym, aby być namiestnikiem jakiegoś państwa europejskiego do cywilizowania własnego kraju. I to jest przykre i no po prostu my musimy z takimi postawami walczyć, jeżeli chcemy żyć w państwie, które będzie silne, będzie się rozwijało i będzie dobrą przystanią dla własnych obywateli.
A kwestia tej rezygnacji z weta w sprawie trzech nowych podatków premiera Tuska, bo Orban zawetował, bo tam jest mowa o tym, że lata 21-27 z 50 miliardów euro wzrośnie do 66. No i te trzy nowe podatki, 25% udziału w dochodach ETS, będących do tej pory dochodami budżetów krajowych, podatek od śladu węglowego i tak zwany podatek korporacyjny od dochodów firm ponadnarodowych. Jak to jest? Czy to jest dla nas, czy to, bo tak trochę bez echa minęło, chyba że zaczną się dopiero dyskusje, ale coś takiego, do czegoś takiego doszło na ostatnim szczycie.
To dobrze, że Orban to wetuje. Polska powinna to wetować. Zresztą na nasz wniosek myśmy jako środowisko suwerennej Polski robili wszystko, żeby te podatki nowe były blokowane, no bo to jest też tak, że raz to jest po prostu większość tych podatków, to są podatki złe w ogóle dla Polski, a szczególnie ten podatek od ETS-u to jakaś katastrofa. Natomiast ważniejszy powód jest ustrojowy. Mianowicie, jeżeli my dajemy Unii Europejskiej możliwość do pobierania własnych podatków i to jeszcze takich dużych, no to tak jakbyśmy dokładali kolejną cegiełkę do tworzenia własnego, do tworzenia państwa europejskiego. I uważam, że nie powinniśmy się na to godzić, że Unia Europejska po prostu nie powinna mieć swoich podatków, własnych podatków. Hierarchia powinna być taka jak do tej pory, to znaczy państwa narodowe decydują o tym, są jakby panami traktatów i w związku z tym przekazują te środki Unii, które zostały ustalone, a nie że Unia sama pobiera swoje podatki. Najpierw państwo narodowe, jeżeli jest dyskusja, to państwo przekazuje Unii, a nie na odwrót, no bo to wtedy nie muszę tłumaczyć, co to oznacza. No, zawsze jakiegoś podatku, jeżeli Unia była mała, zasady można nie przekazać. Natomiast jeżeli Unia sama będzie pobierać te podatki, no to sytuacja będzie gorsza i to jeszcze tak wielkie jak ten rosnący na przykład ETS. No to było też źródło sporu pomiędzy środowiskiem naszym, suwerennej Polski, a środowiskiem premiera Morawieckiego, no, który był bardziej skory do zgody na te wszystkie, no, w mojej ocenie, bardzo złe działania. I dlatego my jako środowisko suwerennej Polski no po prostu uważam, że jesteśmy dla ludzi oczywiście, którzy zgadzają się z tym sposobem myślenia, bardzo potrzebni, bo my mamy już nastawione od razu czujniki na to, żeby takie rzeczy wyłapywać i tłumaczyć, dlaczego nie wolno się na to zgodzić.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym, z tej strony kłania się Janusz, tutaj rejon koło Konin, to jest wschodnia Wielkopolska. I korzystając z okazji, ja bym chciał jeszcze na początku złożyć od razu już życzenia świąteczno-noworoczne dla całego Radia Maryja i dla ojców, i także dla pana Patryka Jakiego. I też chciałbym przy okazji też przekazać pozdrowienia dla pana Zbigniewa Ziobry, ponieważ no, ja też bardzo sympatyzuję właśnie z panem Ziobro, natomiast tutaj są doniesienia medialne, że jest poważnie chory. I tutaj wracając teraz do tematu, chciałbym poruszyć tutaj jeden taki wątek moim zdaniem, o którym się może tak do końca nie mówi się zbyt głośno albo się rzadko go porusza. Chodzi o to, że te zmiany traktatowe, zarówno dotyczące kwestii gospodarczych, szczególnie to wprowadzenie euro, czy ujednolicenie podatków, czy także ta wspólna polityka obronna, już nie mówiąc w ogóle o tych, nie daj Boże, tych zmianach ideologicznych, moim zdaniem, bo to nie jest kwestia może roku, dwóch, ale to jest kwestia być może kilkudziesięciu lat nawet, a być może, daj Boże, szybciej, ale ja się obawiam jednej rzeczy, że te wszystkie zmiany, które są tak nachalnie, mają być przeprowadzone tak nachalnie, ile w ogóle te zmiany, niektóre są takie po prostu, aż się włos jeży na głowie, one mogą doprowadzić w końcowym efekcie do samego rozpadu Unii Europejskiej. Ponieważ widać wyraźnie, że ta Unia ma być stworzona właśnie pod dyktando Niemiec, tak żeby tak naprawdę Niemcom się żyło dobrze w tej Unii. A niestety no, cały czas jesteśmy jako Polska krajem na dorobku i duża część krajów unijnych to są kraje też niespecjalnie zamożne i tak naprawdę one zarówno od strony tej gospodarczej to raczej mogą ani nie doścignąć tych Niemiec i właśnie nawet szczególnie przy wprowadzeniu euro może dojść do sytuacji, że te kraje będą już pracowały tylko dla Niemcy. I to Niemcom się będzie dobrze żyło w tej nowej, wspaniałej, tej jednolitej Unii, w tym superpaństwie. Natomiast patrząc od strony bezpieczeństwa, no prawda jest taka, że kiedy Niemcy brały swoje losy, odpowiedzialność Europy, to się kończyło to tragicznie dla tej Europy, łącznie nawet na końcu dla samych Niemiec. I tutaj niestety obawiam się, że tutaj tak samo ta wspólna polityka obronna, to moim zdaniem też niestety to może mieć bardzo opłakane konsekwencje dla wszystkich dookoła Niemiec, a w szczególności dla Polski, więc ja niestety obawiam się, że te zmiany, jeśli to nie daj Boże wejdzie i to powstanie to superpaństwo, to ono nawet może wyjść, za przeproszeniem, bokiem samym tym twórcom tych idei, tych lewackich, bo to po prostu to się nie uda po prostu tego zegrać, żeby to po prostu miało, jak to mówią, ręce i nogi, żeby to był jakiś pozytywny efekt. Takie jest moje zdanie i jeszcze raz życzenia świąteczno-noworoczne dla tego Radia Maryja i dla pana Patryka.
Dziękuję.
I życzenia zdrowia dla pana Zbigniewa Ziobry.
Bóg zapłać, panie Januszu, panie pośle.
Bardzo dziękuję za życzenia dla pana ministra Ziobry, za którego wszyscy się modlimy w tej chwili, bo no jest na pewno taką wybitną osobowością, która przecież wiele przeszła, bo wiele musiała przejść i ostatnie i te wszystkie lata swojej działalności, kiedy była jednym z najbardziej atakowanych polityków w ogóle w Polsce. Jeszcze za pierwszych rządów Platformy ciągany po tych prokuraturach, za to, że chciał tylko silniejszej Polski. Stawiane mu były zarzuty, potem się okazało, że nieprawdziwe. No, był ciągany po tych wszystkich. Potem przecież za to, że chciał prawdziwej reformy sądownictwa, to wewnątrz był potężnie atakowany, wewnątrz obozu. Przecież no, chciał zrobić porządek w tym sądownictwie, no dlatego przecież on wiedział, że musi być jakaś instytucja, która będzie porządkowała tych sędziów, którzy chcą łamać prawo, dlatego powołał instytucję dyscyplinarną, żeby wyrzucać sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zawodowi, no to wewnątrz własnego obozu był atakowany, gdzie za jego plecami dogadywano się z Unią Europejską, że za pieniądze te jego reformy będą cofnięte. Przecież potem się okazało, że nie było ani pieniędzy, ani reformy i jeszcze mówili, że to jest jego wina. Po prostu to samo było reformy sądowe zawetowane. Przecież tyle było, tyle siły poświęconej, tyle krwi wylane i tutaj to wszystko zawetowane, te jego pomysły były niszczone, no bo niestety również wewnątrz naszego obozu są jacyś tacy ludzie, którzy bardzo lubią tych biurokratów europejskich, nie? Albo im wierzyli naiwnie, no już teraz trudno powiedzieć. I on to wszystko znosił, no ale dzisiaj jest w ciężkiej sytuacji, dlatego no wszyscy się za niego modlimy i wierzymy w to, że będzie z nim wszystko dobrze. A wracając do drugiego wątku pana wypowiedzi, dotyczącej tego, że ten cały projekt musi skończyć źle dla Niemiec i dla całej Europy. No to jest oczywiście prawda, tylko to jest tak jak, wie pan, z projektami utopijnymi, kosmopolitycznymi, takimi jak komunizm czy faszyzm i tak dalej, no to się musiało oczywiście skończyć źle, tylko zawsze pozostaje pytanie, ile ofiar musi to pochłonąć, żeby ludzie zrozumieli. No ja się niestety boję, że ta nowa neomarksistowska ideologia pędzi jak walec i znów będzie musiało to pochłonąć ofiary. Zresztą ile ofiar już w tej chwili pochłonęła ta polityka migracyjna? Ile po prostu osób, które zginęły w zamachach, ile zgwałconych kobiet, ile ludzi, którzy pobitych, no naprawdę to jest tak, że i ci ludzie dalej nic nie widzą, nic nie rozumieją, ci oczywiście mówię o tych lewackich ideologach z tego wszystkiego, no i tylko w nas jest szansa, no znaczy głównie w Polsce, że my to szaleństwo powstrzymamy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Być pochowany z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To Mirosław Strzema. Kłaniam, ja chciałem, witam ojca i pana posła Patryka Jakiego. Panie ministrze Patryku, ja się chciałem zapytać pana, czy słyszał pan kiedykolwiek w jakimś kraju, państwie, czy na przykład wybrany na przykład premier, działając źle na szkodę państwa i dając mu jeszcze zielone światło, że nie został aresztowany i na przykład, to znaczy, no, może i wydalony, może i gdyby miał jakieś konsekwencje z tego, nie? A tutaj państwo nasze dało temu człowiekowi takie zielone światło, a Polska wiedziała, że on źle będzie robił dalej. Czy była taka możliwość aresztowania tego człowieka i do wydalenia z kraju? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
No, wie pan, bo to jest tak, że na wielu spotkaniach w ogóle ludzie mnie pytają, dlaczego my tak pozwalamy na to, że ci w ogóle europosłowie głosują przeciwko Polsce, że tylu z nich pluje na Polskę. Tylko no, trzeba rozumieć, no, że oni dostali demokratyczny mandat od obywateli i często jest tak, że politycy są niestety w dużej mierze odbiciem społeczeństwa. No i w Polsce niestety są ludzie, którzy głosują na Tuska, którzy chcą Tuska. I tu nie ma co się obrażać. I zamykanie go, wie pan, pomijając to oczywiście, że pan widzi, jak wygląda rzeczywistość, że nawet gdyby został złapany na gorącym uczynku, to i tak sędziowie pewnie by zamknęli szybciej tego prokuratora, który go będzie próbował skazać, niż Tuska. Już mówię hipotetycznie zupełnie. No to, no, ale nawet zostawiając to, no to pamiętajmy, że my żyjemy w państwie demokratycznym i tak długo, jak duża część ludzi będzie popierała takie ekipy ojkofobiczne, których dorobek jest znany. Przez dorobek pana Tuska, jak pan zauważył, jest znany i jego ekipy, a ludzie dalej go wybierają, no to wie pan, no to tu żadne procesy karne nie pomogą. Tu po prostu jest nasza ciężka praca, żeby przekonywać naszych współobywateli, że to nie jest w ich interesie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja chciałem się tu przedstawić, Mariusz z Wrocławia. I chciałem zrobić tak samo pana gościa, posła. I ja mam takie pytanie mam. No, musimy być w Unii. Jak tak Unia tak nas niszczy, kto nas straszy, dlaczego my tam się pchamy? Jesteśmy Polską, jesteśmy Polakami. Mamy wszystko, mamy co w Polsce. Mamy ziemię dobrą, mamy piękne kościoły mamy, mamy wspaniałe księży, mamy, a tak widzimy, co się dzieje, to się w Semie, widzimy, co się dzieje się w Semie, kłócą się, wyzywają się, a na to się patrzą dzieci, młodzież się patrzy na to i się uczy agresywności. Dlaczego nie bronimy wartości kościoła katolickiego, tylko zajmujemy się Niemcami, a Niemcy, wiadomo, jak połączymy się na historię niemiecką, to te historie są, to są ludzie, którzy żyją się, jak powiedzieć, nam chcą zabrać naszą godność, Polską nam zabrać. Dlaczego musimy być tam w Unii? Nie musimy, możemy się wystąpić z Unii i możemy mieć bronić wartości, jak powiedzieć, naszej waluty polskiej, a pchamy się. Tylko widzimy, tylko atakują Jana Pawła II i atakują teraz tak samo jak w polskim Sejmie. Pan Jezus jest poniżany, jest krzyż tak samo, kiedy był atakowany i teraz widzimy, co się dzieje w Sejmie. To nieładnie się zachowują politycy. Tych polityków trzeba wysłać do psychiatrów na przykład, dlatego że te politycy niszczą Polskę i ja jestem za tym Polakiem, jestem księba, baba Polska, Polska by była waluta, jak powiedzieć, Polska, a nie jestem euro. Ja chcę, aby nasz Kościół był szanowany i Maria by nasza była szanowana, naprawdę, i Pan Jezus. A nie będziemy szanować Żydów, a nasze księży atakują, niszczą księży i politycy między sobą kłócą. Jestem przeciwko, aby Pan Tusk był premierem i to, co teraz zrobił Pan Prezydent Duda, to mnie zaskoczyło, że normalnie to ja tego nie mogę zrozumieć. I chciałbym na tyle skończyć i z Panem Bogiem. Dziękuję za to.
Dziękuję bardzo, panie mistrze.
To znaczy tak, my nie musimy być w Unii. Oczywiście, że nie musimy, nikt nam nie każe. To jest decyzja narodu. I póki większość narodu popiera obecność w Unii, no to tylko jeżeli pan ma inne zdanie, no to a pewnie taka grupa jest większa, przecież wiem o tym, no to nie pozostaje nic innego, tylko przekonywać na argumenty innych ludzi. Ja dlaczego uważam, że ta sprawa jest bardziej zniuansowana, to szeroko opisałem to w pierwszej części dyskusji. Natomiast chcę tylko powiedzieć jedno, że jeżeli pan myśli, że jeżeli wyszlibyśmy z Unii, to Jan Paweł II przestałby być atakowany, czy w ogóle Kościół przestałby być atakowany, to tak się nie będzie. To znaczy, to jest tak, że my po prostu musimy wykonać pracę nad tym, żeby pokazywać naszym współobywatelom, że w ich interesie jest to, żeby spróbowali znaleźć Jezusa Chrystusa. To jest w ich interesie. Ale to musi być ich wybór wolny, nieprzymuszony. I że jeżeli oni zamiast tej drogi będą znajdywali sobie gender albo coś tam innego, to oni tylko sobie robią krzywdę. I my musimy znaleźć w sobie siłę i odwagę, żeby tłumaczyć. Nawet jeżeli bylibyśmy w mniejszości, to w malutkiej mniejszości, to i tak prawda jest zawsze jedna. I my musimy po prostu tłumaczyć i pokazywać, na czym to polega. To znaczy, gdzie jest prawda obiektywna, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Argumentów jest ogromna ilość. Zresztą okres Bożego Narodzenia sprzyja takim rozmowom. No i po prostu to czasem mamy taką pokusę, żeby iść na skróty, ale też historia na przykład z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że to tak nie działa. Że po to mamy rozum, żeby z niego korzystać. Że o ile decyzja jest dobra, no to mówię o decyzji na przykład Trybunału w sprawie aborcji, o tyle potem politycy, którzy się pochowali, bo nie mieli planu medialnego, nie wiedzieli, jak tego bronić, bali się to tłumaczyć i tak dalej, no to się nie zrobi. To nie jest tak, że podejmuję decyzję i schowam się i potem niech to sobie się jakoś dzieje. To tak nie działa. To po prostu jest ciężka praca, którą wszyscy musimy wykonać i przekonywać ludzi. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest tak, że dalej ogromna część społeczeństwa jest przeciwna aborcji. A w Polsce my pozwalamy, za łatwo pozwalamy na to. Za mało argumentów podajemy, za mało pracujemy w internecie, w sieci, tam gdzie jest dostęp do szerszego grona ludzi i za mało argumentów podajemy na to, dlaczego aborcja jest złem. I dlaczego w twoim interesie, czy w interesie każdego obywatela jest to, żeby to zrozumieć, żeby nie dawać się tej lewackiej propagandzie, która opowiada o tam prawach reprodukcyjnych i tak dalej, czyli tych wszystkich zmyślonych pseudoprawach. To jest po prostu praca, którą trzeba wykonać, bo tak jak mówię, samo się nic nie zrobi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Lubelskiego. Ja mam tylko taką jedną sugestię, że tam poprzedni jeden pan mówił, że tam nie było możliwości aresztowania. Tak, oczywiście, że była taka możliwość z tym, że gdyby było śledztwo katyńskie przeprowadzone, no ale wyszło tak, jak wyszło, wiadomo. Ale jeszcze o jedną rzecz mi chodzi, że żebyście państwo przechowali odpowiednio tę dokumentację odnośnie śledztwa, bo mam nadzieję, że przyjdzie taki czas i to będzie rozliczone, ale żeby ta dokumentacja była i przyjdzie taki czas, że będzie czym udowodnić, bo to człowiek, który wziął współudział w zabójstwie w połączeniu z Putinem. No i chyba to tyle wystarczy. Szczęść Boże.
Dziękuję. Musimy też jeszcze to sprawdzać. Tutaj mój sprzeciw, jak nie ma udowodnienia, to trochę trudno tak sprawę stawiać. Proszę bardzo, panie mistrze.
To znaczy tak, no śledztwo się w tej sprawie toczyło. To znaczy się ciągle toczy. I nawet wiele rzeczy udało się tutaj posunąć do przodu. Na przykład udało się udowodnić, że pan miał na myśli oczywiście Smoleńsk, tak sądzę, bo wspomniał. Chociaż oczywiście no, łączy się to z Katyniem, oczywiście, bo to była podróż do Katynia i tak dalej, ale tu już zostawiając te szczegóły, to jest tak, że na przykład udało się udowodnić polskim prokuratorom, że samolot celowo był, że był źle naprowadzany. I nie ma żadnej wątpliwości, że był źle naprowadzany. I tylko problem polega na tym, że żeby dojść jeszcze głębiej i żeby zbadać wszystkie dowody, no to dowody się, do każdy, kto zajmuje się kryminologią, to wie, że te dowody zabezpiecza się w momencie, kiedy to wszystko tam miało miejsce. No a wtedy rządził pan Tusk i ta cała ekipa tego wszystkiego nie przypilnowała. No i po prostu po jakimś czasie jest bardzo to trudno, no bo to tyle, ile się da robić, to zamawiane są opinie z całego świata, badane najlepszych fachowców, ale pewnie nie da się tego wszystkiego zrobić, chociaż no, widząc po tym, już dochodząc już to jakby hipotezy, ja oczywiście nie wykluczałbym tego, że to było zaplanowane działanie Putina. Po tym wszystkim, co widzimy, do czego ten człowiek jest zdolny na Ukrainie, ja osobiście mówię, ale to jest moja intuicja, też na to nie mam, tak jak ojciec, dowodów. Moja intuicja mówi mi, że ten człowiek był do tego zdolny. No i niestety to, że wtedy rządził Tusk i nie dało się tych dowodów wszystkich zabezpieczyć na miejscu, to jest ogromna tragedia. Natomiast no, ja mam prawo mieć też swoją opinię i swoją intuicję w tej sprawie.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, ojciec Aleksander.
Witamy ojca, jesteśmy na antenie i prosimy
ojciec
o słowo.
Ojciec Aleksander, redemptorysta, Podbożany, Czechy.
Prosimy, ojcze.
Tak, zawsze jak mam możliwość, słucham Radia Maria i chciałbym taki właśnie troszkę, jak tutaj jest w Czechach, konsekwencje zmian traktatowych. Oczywiście, że ja powiem tak, mam 17 parafii i ciekawa rzecz, Czechy, które są uważane za ateistyczną ziemię, bardzo dają mi bardzo dużo pracy teraz. Poświęcenie choinek i tak dalej, starostowie, burmistrzy, którzy są niewierzący, jako nie ateiści, ale zapraszają do tych różnych akcji. I tutaj odnośnie ostatniej zmiany, ostatnich wyborów, moi parafianie, Polacy, jedna z parafianek jest siostrą ojca Kazimierza, Głaza, tak też, czują takiego kaca moralnego. I nie mam tyle pytań, ale chciałbym właśnie przedstawić takie świadectwo, że Czechach nie ma takich ataków na kościół, nie ma takich ataków na parafię. Ludzie są niby obojętni, ale jak idę na przykład w habicie do domu starców czy gdzieś, ludzie pozdrawiają, mają jakiś inny stosunek. I boję się, że to wszystko, co będzie w tych zmianach w Polsce, że może odbić się też na Czechach. I to bym chciał powiedzieć tylko.
Ojcze, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie te wspólnoty, dla których ojciec posługuje w Czechach.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Panie mistrzu.
Szczęść Boże też dla ojca i serdeczne pozdrowienia. No, trzymamy kciuki za niełatwą misję rzeczywiście w bardzo zlaicyzowanych Czechach, byleby tylko Polska nie poszła akurat tą częścią drogi, która jest bardzo negatywna.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam tylko takie pytanie.
Pana imię?
Zbigniew Szczęstochowy.
Dziękujemy.
Ja mam takie pytanie. Otóż pan minister Patryk Jaki o głosowaniu mówił, które było dzisiaj w parlamencie, i powiedział między innymi, że 9 polskich europosłów zagłosowało za tym traktatem, a tam iluś 40 wstrzymało od głosu. A czy pan Jaki jest w stanie wymienić po nazwisku tych 9 posłów? Jest to możliwe?
Ja tak wspomnę, że to głosowanie z 22 listopada. My to tak przywołujemy, ale kwestia tego była, to była kiedyś środa, ale też koniec listopada. Panie ministrze?
Tak, oczywiście, że jestem w stanie, już nawet sobie szukam tego głosowania. Na pewno to byli wszyscy ci komuniści z ekipy Tuska. Na pewno pani Maria Gruża Grafin von Hohenstein. I zaraz spróbuję jeszcze znaleźć, kto jeszcze.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ojcze Grzesiu, bo mnie rozłączyło.
Jesteśmy. Słyszymy pana, proszę.
Niech to będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ojcze Grzesiu, i szczęść Boże, panie europośle Patryku, no dzwonię ja też z Chicago. No panie pośle, co chciałem powiedzieć krótko i zwięźle. Powiem tak, panie pośle, europośle, jedno coś się zaprzepaścili, bo mówię, że jestem zapisem, modlę się, ale jedno coś się nie zrobili, to mówię, żeście po prostu nie rozliczyli tych lewaków. Pierwsze Tuska, to takie moje, panie europośle, takie jakby pytanie. Czemu się ich nie rozliczyli? Bo widzicie, co oni teraz właśnie będą robić z Polską, no i z wami. To jest takie moje pytanie, dobrze? Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Panie mistrze?
Tak, bo już znalazłem w międzyczasie te nazwiska dokładnie już, czyli ta pani Róża Tchun, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, Bogusław Liberacki, Leszek Miller i Sylwia Spurek. To byli ci posłowie, którzy zdecydowali o tym, że te traktaty przeszli z Polski niestety. Mówię, tradycja targowicka niestety ciągle przechodzi z pokolenia na pokolenie również do części Polaków. Natomiast odpowiadając na pana pytanie dotyczące rozliczenia ekipy Tuska, to jest tak, że bodajże 11 albo 13 członków rządu Tuska dostało zarzuty prokuratorskie. Niektóre ze świetnie zebranym materiałem dowodowym, ale naprawdę bardzo dobrze zebranym materiałem dowodowym. Tylko teraz proszę zapytać sądów, co się w tej sprawie dzieje. No niestety to, co się dzieje, to każdy widzi, to, co było w taśmach Neumanna, przypadkowo, że wspomniał o tym, że po prostu sędziowie będą ich bronić. No i tak to wygląda. I pan zapyta, co zrobiliśmy z tymi sędziami. No zrobiliśmy, co się dało, to znaczy przeprowadziliśmy reformę, którą zablokował prezydent Andrzej Duda najpierw, a potem chcieliśmy porządki wprowadzać izbą dyscyplinarną i ustawami dyscyplinującymi sędziów, którzy łamią prawo. No to te ustawy wszystkie pozamieniał pan premier Morawiecki, tam porozumiewając się z Unią, a izbę dyscyplinarną zlikwidował i nie dostał za to żadnych pieniędzy, no ale tak to wyglądało. W związku z tym, no my zrobiliśmy, co się dało, no ale mam tylko nadzieję, że państwo, jeżeli pozwolicie na w przyszłości wrócić do władzy, że wymusicie na, jako wyborcy, jako suweren, na elitach obozu prawicowego, żeby tych błędów już nie popełniać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Zubryskiego.
Prosimy.
Ja chciałem się spytać Patryka Jakiego, skąd on wie, że Polacy nie chcą z Unii wystąpić? Że większość jest że przeciwko referendum, na przykład, żeby to zrobić jakoś. Nie można tego zrobić referendum?
To jedyne pytanie, panie Stanisławie?
Tak, to jedyne, tak.
Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję. No, wiem, dlatego że się interesuję tym i regularnie śledzę badania sondażowe i też regularnie, no my sami robimy badania sondażowe. I ponieważ mój stosunek do biurokracji europejskiej jest znany i pewnie nie jest dużo lepszy niż pana stosunek, no w związku z tym śledzę, próbuję edukować ludzi na temat tego, ciężką pracą na temat tego, czym jest tak naprawdę ta biurokracja europejska. Natomiast no, jeżeli pan pyta o ten efekt taki, gdyby pytanie było postawione prosto, no to zdecydowana większość jest za. Natomiast są też pozytywne, znaczy za pozostaniem w Unii. Gdyby pan zrobił takie referendum, no to by tylko wzmocniło, znaczy efekt byłby dokładnie odwrotny niż ten, który pan by oczekiwał. Natomiast są też pozytywne informacje, dlatego że badania, które my przeprowadzamy, ale które były też w części publikowane publicznie, pokazują, że w pytaniach już bardziej szczegółowych Polacy są już sceptyczni. To znaczy dotarła do nich ciężka praca, którą my pokazywaliśmy, edukując o traktatach. Zdecydowana większość Polaków jest przeciwnikami zmian traktatowych, jest przeciwnikami euro, jest przeciwnikami tego, że prawo Unii jest nad prawem krajowym. W związku z tym kiedyś tak nie było, a dzisiaj już tak jest. W związku z tym tu ciężka praca przyniosła skutki. Natomiast jeżeli pan zadałby pytanie, czy Polacy chcą być w Unii, czy nie, większość Polaków zdecydowana chce być w Unii.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł z Lubelskiego.
Prosimy, panie Pawle.
Mam pytanko do pana Jakiego. Wszystko teraz się toczy, jest taka nagonka na wszystko, na tego Tuska, na to wszystko. To tego się czasami słuchać już nie da. Ja nie wiem, jakoś nie można się jakoś dogadać, czy coś. Tak samo weszło PiS do władzy, zrobiło media, wyrzuciło wszystkich, zrobiło swoich, zrobiło własne media, wszelakie, jakie się tylko da. A teraz pretensja, że ktoś tam coś robi. Powie mi pan, czy to jest normalne, czy jakoś się nie można pogodzić z utratą władzy. Ja głosowałem wcześniej na PiS, a teraz to już miałem tego wszystkiego dość. PiS położył małe firmy, opodatkował je jak tylko się dało. Co z tym dalej zrobić?
Dziękuję. Panie ministrze?
Bo tu jest wiele wątków poruszonych w tej dyskusji. To znaczy, no, czy PiS położył małe firmy? To zacznijmy od końca. Wie pan, no, ja uważam, że tragicznym błędem był ten Polski Ład premiera Morawieckiego. To była jakaś katastrofa. Natomiast, no, tak jak panu mówiłem, to jest tak, że no, nie panu, ale w ogóle w tej audycji mówiłem, no, ja wiem, że to nie dotyczy każdego, ale statystyki i dane pokazują, że polska gospodarka rozwijała się najlepiej w Unii. To znaczy, to jest tak, że w czasach, kiedy upadało pełno firmy w Unii, to no, polskie całkiem nieźle sobie radziły. Co więcej, no, jakby ja wiem, że firmy płacą różne podatki. To są takie, które wszyscy płacą, są takie w zależności jaka to działalność i tak dalej. Natomiast no, klin podatkowy w Polsce jest najniższy w całej Unii Europejskiej. I jeżeli pan porówna te czasy do czasów podatków za Tuska, no to ja nie wiem, gdzie pan miał lepiej. No poza składką zdrowotną, no. Ale jeżeli patrząc na całość, no to na pewno tak nie było. I to po drugie. Po trzecie, czy jeżeli chodzi o media, że PiS tam wszystkich wyrzucał i Tusk też będzie wszystkich wyrzucał. W ogóle, wie pan, nie ma porównania w tej sprawie. Dlatego, że system medialny III RP jest skonstruowany w taki sposób, że Tusk i cała jego ekipa, Tusk i wspierające go otoczenie, mają zdecydowaną większość mediów w Polsce. I TVP było jedyną równowagą. Bo wie pan, bo nie wiem, czy pan, to proszę zainteresować, ale sprawdzić, że wcześniej, zanim PiS zrobił zmianę w mediach publicznych, to przecież TVP prowadzili dziennikarze TVN-u. Znaczy, niby pan miał pilot i niby pan mógł przełączać kanały, ale to było to samo. TVN1, TVN2, TVN3. Wszystkie największe telewizje to było to samo. I to jest pluralizm? To jest monopol. A teraz pan miał pluralizm prawdziwy. To znaczy, chciałby pan sobie posłuchać treści o wrażliwości bardziej propaństwowej i konserwatywnej? TVP. Chce pan posłuchać kosmopolityzmu i tego, że LGBT jest super? Włącza pan TVN. Każdy sobie może i może sobie pan porównać, co pan woli. A teraz znów będzie TVN wszędzie. To będzie pluralizm? Tu o to chodzi. Wie pan, nie chodzi o to, czy my nie robiliśmy tego samego. Po prostu. Jeżeli pan mi powie, że TVN jest telewizją prywatną, no to proszę zobaczyć, jak TVN powstał. Z czyich pieniędzy powstał, jak powstawał, jak to wszystko się tworzyło, czy każdy mógł stworzyć sobie media w Polsce. No trzeba trochę znać historię III RP.
I tak przy sprawie Lex TVN też tak się niektórzy oglądali trochę za sprawą, no i wyszło na to, że chyba TVN ma ponad 20 kilka kanałów, a Telewizja Polska tylko kilkanaście, więc gdybyśmy myśleli, że to wielkie zagrożenie naraz się stało dla jakiejś stacji, no to nieraz o nas mówi się, że to, prawda, nie wiadomo i jakie potężne medium, to pytanie, co z tamtymi. Patrzymy na Polsat, to nie wszystkie kanały może mają na taką właśnie nazwę, no ale tam też jest około 50 programów, więc spróbujmy to policzyć 70, prawda, czy o prawie 80 do kilkunastu. No i zobaczmy, jaka jest równowaga na rynku. Tu mówimy prywatne media, bardziej czy mniej polskie, zagraniczne. Pytanie też, jaką one mają wpływ, bo my tak nieraz się do czegoś przywiązujemy, a zapominamy o tym, że one bronią swojego interesu, może dzielą Polaków, może tak, a nie inaczej nas konfrontują. Tutaj nie do końca może sobie uświadamiamy, nie wiem, czy mam rację, panie ministrze, ale ile wolności, znaczy ile własności, tyle wolności. I nieraz może to tak być. To ja pamiętam to ostatnie zrzymanie się, że PKN, że Orlen odkupił trochę prasy. No to zobaczmy, co Czesi robią. Czesi na takie rzeczy sobie nie pozwalają. Spróbujmy kupić sobie jakieś stacje naziemne w Niemczech, we Francji. Spróbujmy kiedyś jako Polacy. Orlen dopiero co trochę miał stacji za granicą, a tak wszyscy tylko u nas mieli stacje. Więc cały czas jak gdyby taki pod butem próbujemy być i tak jakby to był jedyny właściwy model.
Znaczy to prawda, poza tym to jest tak jak mówię, no kluczowe jednak jest to, żeby mieć wybór. Na przykład wśród dużych portali w Polsce, horyzontalnych oczywiście mówię, no nie ma wyboru. Znaczy to jest tak, że wszystkie należą do jednej opcji liberalno-lewicowej. I nie ma takiego drugiego państwa w Unii Europejskiej, gdzie byłby taki monopol. No i w telewizji znów będzie to samo. I tu chodzi o to. Tu tylko o to chodzi. Ja nie muszę mieć wszystkiego, żeby wszędzie było TVP. Proszę bardzo, niech będzie wybór, ale chodzi o to, żeby był wybór, a nie monopol. Bo wtedy kto Tuskowi będzie patrzył na ręce? Na czym właściwie będzie polegało jego rozliczanie? Oni wreszcie poczuli, jak było TVP, że są dziennikarze, którzy mają moc, bo mają medium, które jest oglądane i które zadają im trudne pytania. Tusk wcześniej nie był przyzwyczajony do tego, że ktoś mu zadał trudne pytania. No dziennikarze TVN-u śpiewali mu 100 lat i biegali za nim z mikrofonem. Panie profesorze Tusk, jaki pan jest świetny. No ale to co to przepraszam jest? To jest dziennikarstwo? Dlatego to są takie rzeczy, które, tu ojciec ma rację, no to są rzeczy, które są fundamentalne w prawdziwej demokracji. A to, co Tusk próbuje nam zrobić w tej chwili, to nie ma nic wspólnego z demokracją, a ponadto trzeba też pamiętać, no, że jak chce się wprowadzać praworządność, no to trzeba przejść cały proces legislacyjny. A żeby przejść proces legislacyjny, to prezydent musi podpisać ustawę. A jeżeli wy się boicie, że czy prezydent podpisze ustawę, czy nie, no to sobie nie możecie uchwałami czy rozporządzeniami zmieniać ustroju państwa. No bo to nie ma nic wspólnego z praworządnością, z konstytucją, z czymś, o co tak krzyczeliście na ulicach. To jest najważniejsza część tego sporu.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mariusz z Kielc. Mam już trochę latek i trochę w życiu przeżyłem. Ja w młodości miałem okazję obejrzeć film, znaczy miałem okazję, ale jakoś gdzieś coś zawaliłem w kościele, nie byłem na filmie o aborcji tym, to teraz jakoś się na Niemy krzyk bodajże. I czy telewizja Trwam nie mogłaby tego filmu od czasu do czasu pokazać, żeby ludzie widzieli, co to jest ta aborcja? Podobnież na tym filmie jest makabrycznie to widać, jak mały płód kilkumiesięczny się podobnież broni. To jest jedno, co mogłaby pomóc bardzo w telewizji Trwam w uświadomieniu ludziom, co to jest aborcja. A druga sprawa, teraz usłyszałem właśnie przed chwilą o Orlenie, wykupiły gazety, super sprawa, ale na przykład na stacji Orlen nie kupi się gazety warszawskiej. To jest moim zdaniem bardzo dobra gazeta. Ja się z niej bardzo dużo rzeczy dowiedziałem. Oni tam nic złego o rządzie nie powiedzieli, póki rząd na przykład tam o szczepionkach i tego trochę może się mijali z linią oficjalną. No i przez to po prostu nie ma na stacji Orlen, nie kupi się gazety warszawskiej. A moim zdaniem, jakby ta gazeta była bardziej dostępna, tak na stacji nieraz ludzie tak po prostu, no kupuje coś tego, no przy okazji gazetę weźmie. Dużo ludzi by było może pozytywnie nawróconych. To tyle, przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, też można w internecie, my też go emitowaliśmy, ten film Tętno. Jest taki film, który też mówi o życiu w inny sposób, ale z poważnymi argumentami ludzi nauki, genetyków, ginekologów, więc myślę, że warto zobaczyć. A o Niemy krzyk zapytamy. Jeżeli będzie możliwość, to wyemitujemy. Panie ministrze?
A ja oczywiście bardzo serdecznie pana Mariusza z Kielc pozdrawiam. Natomiast ja tylko tyle powiem, że dziennikarz nie musi być przecież pokazywać linii tylko rządowej, tylko chodzi o to, żeby był uczciwy i rzetelny w tym, co robi. I w sprawie tej gazety warszawskiej to nie wiem, jak jest na Orlenie, ale to już, wie pan, obawiam się, że w tej chwili to już będzie trzeba słać to do Tuska. I to moim zdaniem nie jest najlepszy pomysł, żeby go o to prosić. Natomiast co do tego, że ta gazeta nie była w linii z oficjalnej, rządowej, ze szczepieniami, to wie pan, ja też nie byłem i jestem z tego tytułu dumny.
Trzeba wszędzie mieć głowę. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam
na wieki wieków.
Pana posła. Witam ojca Grzegorza, Małgorzata z Torunia. Ja na całą tą sprawę patrzę z przerażeniem i muszę stwierdzić, że widziałam i rozumiem potknięcia mojego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski, ale jednego w Polakach, w nas jako ludziach wierzących, nie rozumiem. Jak można nie widzieć tego, że Tusk po prostu Polskę oddaje? Nie mogę tego pojąć, nie mogę się z tym pogodzić, jestem tym wszystkim przerażona i widzę to także u sąsiadów, bliskich, znajomych. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że wyzbywają się Polski. I co czują ci, którzy za tą Polskę oddali swoje życie? Z jednej strony tym powstańcom fundują paczki, współczują, a z drugiej strony nie rozumieją tego, że ten ich wysiłek, ich poświęcone życie, rodziny, czasami tragedie niesamowite, oddają tak bezwiednie w ręce Niemca. Z powrotem w ręce Niemca. Co pan o tym myśli? Czy pan się ze mną zgadza? Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Małgorzato.
No, pani Małgorzato, no mnie to też bardzo martwi. Natomiast, no niestety, muszę tylko przyznać, że no to jest już od ponad 300 lat jakaś taka linia genetyczna w Polsce. Ostatnio Instytut Psychologii, chyba PANU, przeprowadził badania o polskości w ogóle, o poczuciu polskości wśród obywateli naszego kraju. No i niestety tam wyszło, że dalej ogromna grupa ludzi w Polsce, dla nich Polski mogłoby nie być. To dla nich to Polska to jest wręcz obciążenie. To oni już nawet czekają, aż Niemcy będą nami zarządzać. To jest kwestia po prostu pewnej mentalności. Oni nienawidzą własnego kraju. Dlaczego tak jest, skąd to się wzięło i dlaczego tak zawsze było, nie wiem. Pomimo, że mogę się tylko, mam takie jakieś swoje hipotezy. Ktoś z państwa będzie chciał, to rozwinę, ale no ale wiem tylko jedno, że Polska się najlepiej rozwijała wtedy, kiedy miała władzę, która chciała i walczyła o podmiotowość. I wtedy Polska rozwijała się najlepiej i obywatele państwa mieli najlepiej. A wtedy, kiedy Polska oddawała się w opiekę sąsiadom, zawsze miała dużo gorzej, zawsze była eksploatowana, zawsze była traktowana źle. I to są fakty historyczne, po prostu. I ja nie wiem, na jakiej podstawie ludzie, którzy nienawidzą własnego państwa, twierdzą, że tym razem będzie inaczej.
No ale może tu potrzeba też większej naszej pracy, większej aktywności jeszcze i takiego argumentowania, no bo ja mogę być przekonany, drugi nie, też jeszcze ta cała praca mediów różnego rodzaju, również obcych, bardzo świadoma praca nad nami, to już to wzmacnia, więc tu też nie możemy sobie odpuścić, mimo że może czasami nam ręce opadają, to jednak wydaje się, że nie możemy inaczej, jak tylko pracować. Patrzymy, myślimy, nauczanie Kościoła, kiedyś nauczał Chrystus, prawda, nas. No, nasze radio też stara się właściwie informować po to, żeby formować człowieka.
Dokładnie tak, ojcze.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Kochany Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Kornicy. Mam takie pytanie do... Najpierw pozdrawiam europosła i ojca.
Dziękujemy.
Mam takie pytanie. Nie wiem, czy pan poseł się, albo poseł się ze mną zgodzi. PiS dlatego chyba przegrał wybory, dlatego chyba, że w telewizji, na przykład w starcie, w strefie starcia, no to za mało było kultury ze strony sprawiedliwości. No bo proszę, nie dali dojść do przeciwników. Niech by oni się wypowiadali, a ludzie ocenią sami. Sami ocenił, więcej im trzeba dać głosu i to wtedy ci ludzie nie będą tak bardzo zdenerwowani, bo ja to się tym denerwuję bardzo, bo powinien inteligentny człowiek powinien uszanować drugiego. Jaki on jest, taki jest, a ludzie po prostu ocenią jego mowę i kto ma zagłosować, bo ja to głosuję cały czas na Prawo i Sprawiedliwość i ocenią. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, panie ministrze.
No, to znaczy, ja się z panem zgadzam, to znaczy uważam, że gdyby po prostu tym niektórym politykom Platformy dać się po prostu wypowiadać, nawet niech 2 godziny mówią w tej telewizji, to mogłoby to zwiększyć nasze poparcie. No, tam są takie osoby, które nie mają kompletnie nic do powiedzenia, a może wtedy ludzie by się bardziej na nich poznali. To dlatego, jeżeli pan ma takie refleksje, ja tam czasem występowałem w tym programie, też takie miałem, że można byłoby dać im jeszcze więcej mówić i to być może czasem to jest celna uwaga.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Widz tych wielotni się kłania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem musimy zasygnalizować taką myśl. Nam potrzeba argumentów do rozmowy z innymi, którzy inaczej myślą niż my.
Panie Witoldzie, przepraszam, przepraszam, może pan troszeczkę przejść w inne miejsce, bo panu przycina. Przepraszam.
A teraz lepiej?
Lepiej, tak, może nie aż tak blisko słuchawka u ust i będzie
chciałem powiedzieć, że brakuje argumentów przy rozmowie z innymi, jeżeli są innego zdania. I ja chciałem mieć kontakt z osobą, która w rodzinie miała człowieka, który został manipulowany, chłopak, który stał się dziewczyną. I ta osoba, rodzina się od niej odwróciła, wylądowała na zachodzie, publicznym. I teraz się zastanawiamy, dlaczego młodzież skarży się na własne życie. Przecież to są konsekwencje tego, co nam prawica proponuje. My musimy takie argumenty pokazać innym, żeby nam dżentel nie wchodził tutaj do domu.
Dziękuję.
Nie będę tyle zły. I proponowałem, żeby nam przez radio te argumenty dawali, którymi będziemy mogli się posługiwać. I niech będzie chwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Argumenty, bo jak nie mają argumentów, to nawet młodzież źle kończy.
Tylko tak nie słyszałem, może ojciec słyszał dokładnie argumenty w jakiej sprawie?
No w jakiejkolwiek, prawda? Bo tam coś się nie podobało, to mówi pan, chyba dobrze zrozumiałem, że dziewczyna nawet jak to odeszła i nawet w domu publicznym skończyła, więc jeżeli nie mamy serca, nie mamy argumentów, no to młodzi, na których nam zależało, no nawet są w stanie tak źle skończyć. Więc myślę, że tutaj też dziś mamy te konsekwencje zmian traktatowych Unii Europejskiej. Pytanie, jakie rzeczy należałoby pokazać, żeby one były warte zauważenia. Myślimy o tych konsekwencjach, które możemy ponieść, bo to nie jest kwestia straszenia. To nie jest tak, że my teraz robimy bałwany na morzu, że może zginiesz, prawda? Tylko są jakieś racje, które za tym przemawiają, patrząc też długofalowo, patrząc na to, co tak naprawdę dzieje się w tej polityce europejskiej, bo my możemy tak czarować albo być czarowani, że co się nam będzie przejmował, wszystko będzie pięknie, ładnie. Ale widzimy, że to ten walec idzie cały czas, chociażby patrzę, edukacja, bo ta rewolucja, nawet często się do tego wracamy, ta neomarksistowska od 1968 roku, widzimy jak idzie, jak postępuje, a teraz jeszcze znajdzie zapisy w kolejnych zmianach traktatowych.
No to prawda, ojcze, to znaczy tak, jeżeli chodzi o argumenty dotyczące tych spraw publicznych, politycznych, no to ja staram się na przykład je spisać, to mogę polecić, bo nawet w działach to jest pospisywane na moim YouTubie, czy TikToku, czy Facebooku, to tam można wszystkie, tam jest pełno argumentów. Natomiast i to łatwo można w internecie znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o takie jakby problemy rodzinne, no to wie pan, to tu już takie argumenty polityczne nie pomogą. To jest tak, że ten neomarksizm po prostu też uderza w instytucje rodziny, właśnie po to, że no, z pożądania chce uczynić nowego bożka. I to jest tak, że lekarstwem na to może być tylko dbanie o relacje w rodzinie, co oczywiście jest coraz trudniejsze w czasach, w których żyjemy. To jest taka, to można powiedzieć, bardzo wyświechtana rada, ale chyba jedna taka, no, chyba jednak dalej cenna w dzisiejszych czasach, żeby dbać o relacje, to znaczy o relacje w rodzinie, ale w fizyczną relację, faktyczną relację, a nie relację opartą na przykład o nowoczesne narzędzia komunikacji. No czasem oczywiście jak nie ma innej możliwości, to tak, natomiast no nie wiem, zjeść razem, starać się zawsze, żeby zjeść razem obiad, w weekend, chociaż jeżeli nie da się w ciągu tygodnia porozmawiać, mieć kontakt z dziećmi, pytać ich, co się dzieje w szkole, w przedszkolu, gdzieś tam na zajęciach. No, budować prawdziwą relację. To myślę, że to na początek to powinno wystarczyć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Mazowieckiego. Ja chciałam zapytać pana europosła Jakiego kiedy będą ogłoszone wyniki ważności tych wyborów? Bo tak wszystko zaprzysiężone, wybrane, ale kiedy będzie ostateczny wynik ważności wyborów?
To jest jedna sprawa i jedyna?
No, druga sprawa jest taka, że no, referendum już zostało ogłoszone jako ważne, tak? I bardzo dużo osób narzekało, dlaczego 3 listy pobieraliśmy, a tylko 1 podpis składaliśmy. A o ważności wyborów, znaczy o pobraniu karty do referendum decydował urzędnik, czy była pobrana, czy nie była pobrana. A skąd ja mogłabym wiedzieć, jaka jest pewność, czy po prostu wtedy, kiedy brana była karta do referendum, czy potem ktoś nie dostawił, że ja jej nie pobrałam. No to jest takie właśnie najbardziej nurtujące mnie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Szanowny Boże.
Znaczy, nie ma żadnej, znaczy kiedy będzie ogłoszony wynik, znaczy decyzja o ważności wyborów, to tego oczywiście nie wiem, bo to nie ja, to sędziowie, którzy zasiadają w tej instytucji, będą o tym decydowali. Natomiast co do referendum, no to jakby ja mam wiele uwag co do sposobu przeprowadzenia tego referendum. No niestety tutaj PKW nie do końca zdało egzamin w tej sprawie, ale już się czasu nie cofniemy. No, wyniki są takie, jakie są i nawet gdyby dało się zmienić to, o czym pani mówi, to nie wiem, czy to w sensie takim przełomowym zmieniłoby wynik tego referendum. Mam wątpliwość.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry.
Może?
Dobry wieczór. Z Łodzi.
Proszę bardzo.
Robert Łodzi.
I słyszymy pana, panie Robercie.
Chodzi o to mi, mam pytanie do pana Jakiego.
Prosimy.
Czy jeszcze będzie dobrze w Polsce? W sensie, że chodzi o to, że mój ojciec ma 60 ponad lat. Narobił się w życiu, wiadomo, nie? I teraz tak. Mamy tam do 60 lat tą, że dostaje się emeryturę, nie? Chcę o to zapytać w sensie, że bo też jestem zastosowany, przepraszam. Chodzi o to, czy jeszcze dobrze będzie w Polsce, czy w sensie da się jeszcze coś zrobić z tym, żeby było dobrze, no. Żeby ludzie może zmądrzeli, czy żeby lepiej głosowali. W sensie, że chodzi o to jeszcze, że jakby to powiedzieć, czy da się uratować tą Polskę właśnie, bo wydaje mi się, że każdy jest wierzący u nas tam, co słuchają. Może powinniśmy odmawiać wszyscy różaniec codziennie. Wszyscy, ale to wszyscy tacy, co im zależy. Może wtedy Polska by stała w szkole. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze.
Czy będzie jeszcze dobrze? Ja wierzę w to, że będzie dobrze i to tylko zależy od nas. A odmawianie różańca w tej sprawie to akurat jest doskonały pomysł. No bo to już historia też nasza pokazywała, że często w beznadziejnych sytuacjach Matka Boża potrafiła czynić cuda.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytania do pana Jakiego. Pierwsze pytanie, czy suwerenna Polska rozważa startowanie w wyborach parlamentarnych w przyszłości samodzielnie? Mi się wydaje, że dla partii, dla strony prawicowej narodowej byłoby to być może dobre rozwiązanie, bo na chwilę obecną mamy taką sytuację, że na prawo od Zjednoczonej Prawicy kreuje się konfederacja, która zabiera głosy Zjednoczonej Prawicy, moim zdaniem będąc partią no, nie do końca polską i prawicową, zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie liberalne czy libertyńskie, które oni promują. I drugie pytanie, pytanie dotyczące blokowania rozwoju strzelectwa w Polsce. Chodzi o to, że Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie i jednym z najbardziej rozbrojonych narodów na świecie. Przepisy prawne, które są w Polsce, blokują rozwój tego strzelectwa. I tu nie chodzi o to, żeby ludzie mieli jakieś tam broń automatyczną po domach, czy żeby bawili się w jakiś tam kowboi, jak to często w trakcie dyskusji na ten temat wychodzi, tylko chodzi o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce na Wołyniu, czy też teraz w czasie wojny to, co Rosjanie wyprawiali w Irpieniu, Buczy i w ogóle generalnie na Ukrainie na początku wojny. Chodzi o to, żeby ludzie mogli się samodzielnie bronić w przypadku tego, gdyby wojska operacyjne nie były w stanie ich obronić. A to, że można to rozwiązać w sposób taki, który nie będzie powodował jakichś strzelanin i tego typu sytuacji, to są gotowe rozwiązania prawne, które obowiązują, czy to w Finlandii, czy w Szwajcarii, gdzie podobnych sytuacji no nie mamy. Bo nikomu nie chodzi o to, żeby to było tak jak w Stanach, gdzie tam ta broń jest bardzo łatwo dostępna, ale chodzi o to, żeby ludzie w przypadku skrajnych sytuacji mogli się i mieli czym się bronić, bo na chwilę obecną to wygląda bardzo, bardzo źle. Dziękuję.
Pana, o niestety, nie usłyszeliśmy imion i imienia. Dobrej drogi dla pana. Panie ministrze?
No jeżeli chodzi o jakąś formę liberalizacji strzelectwa, to ja popieram taki postulat. Ja zgadzam się z panem, że no jednak no, przychodzą ciężkie czasy i dobrze, by Polacy potrafili strzelać. Być może to jest w ogóle szerszy temat do dyskusji narodowej nawet w tej sprawie, chociaż no, nie podzielam pana optymizmu co do tego, że incydenty wtedy nie będą się zdarzały. No, mam tutaj bardzo poważną wątpliwość, czy gdzieś to się nie skończy tak, że jak jakaś kłótnia wybuchnie w jakiejś miejscowości, to czy ludzie nie zaczną do siebie strzelać, wie pan, to jest jednak poważna sprawa. Ja znam argumenty jednej i drugiej strony, że przecież są noże w domu i tak dalej, ale jednak twarda broń to jest twarda broń. No ale ważąc te wszystkie racje, jednak ta dzisiaj najważniejsza dotycząca bezpieczeństwa narodowego mnie najbardziej przekonuje, dlatego jestem osobiście zwolennikiem tego, że trzeba coś z tym zrobić i tutaj ma pan rację. To było to. Natomiast czy suwerenna Polska, bo podzielam pana, czy suwerenna Polska rozważa startowanie samodzielne? To jest tak, ja podzielam pana opinię co do części Konfederacji, że to nie ma nic wspólnego z prawicowością, moim zdaniem przynajmniej, jak tam słyszałem jednego z liderów, że lasy by chciał sprzedawać, państwowe, majątek państwowy, to w ogóle to z takimi ludźmi nie ma o czym rozmawiać, uważam. To znaczy z ludźmi, którzy tak myślą, to jest bardzo trudna byłaby rozmowa. Natomiast co do naszego samodzielnego startu, to powiem tak, no niczego w polityce nie można wykluczyć. No, jeżeli ja na pewno sobie nie wyobrażam sytuacji, w której miałbym być w jakimś obozie, której liderem czy najważniejszą częścią tego obozu byliby ludzie, którzy są odpowiedzialni za kompromitację w negocjacjach z Unią Europejską. No to tego sobie nie wyobrażam. Dlatego, że przyszłość prawicy, czy centroprawicy, to jest przyszłość prawicy ideowej. Znaczy ja tak to widzę, a nie takiej, która, no ja obserwuję, jak wygląda prawica w całej Europie i to jest tak, że jest kilka modeli tej prawicy, no ale najważniejszy podział jest taki dychotomiczny, to znaczy 90% tych partii prawicowych w Europie wygląda tak, że niby to są partie prawicowe, nawet w nazwach mają, że chrześcijańskie ugrupowanie takie i takie, ale w sensie agendy wartości to popierają wszystko to, co lewica. W Parlamencie Europejskim zresztą jest często tak samo, że te niby prawicowe partie głosują tak samo jak lewica, popierają małżeństwa homoseksualne, adopcję dzieci, te wszystkie gendery i tak dalej. Wizje kosmopolityczne, ja takiej prawicy sobie nie wyobrażam. Albo prawica będzie ideowa w Polsce, albo będzie żadna. Nazywać się każdy może jak chce. W związku z tym, jeżeli by doszło do tego, że PiS zacznie bardzo mocno skręcać w taką stronę, no to pewnie to nie będzie innego wyjścia. Natomiast póki co głównym zagrożeniem jest Tusk i cała ta jego ekipa i jeżeli razem możemy działać skutecznie, no bo już tu nie my, ale Polska jest najważniejsza, no to tak trzeba robić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Mazowsza, Kazimierz mówi.
Dziękuję.
Słucham różnych wypowiedzi. Mam tylko jedną taką uwagę istotną. Zawsze były, są i będą partie, będą ludzie głosowali na różne opcje. Dla mnie najistotniejszą rzeczą na dzień dzisiejszy jest to, abyśmy w najbliższym czasie jako prawica polska, mówiąc ogólnie prawica polska, czyli ludzie, którzy dbają o patriotyzm, o swoje tradycje, żeby to się wszystkie te właśnie odłamy, rozłamy stworzyli jedną dużą partię prawicową. Tam słyszałem ostatnio, że pan Bielan tam powiedzmy już się jakoś próbuje. Ja bym w ogóle proponował, żebyśmy skończyli z tak zwanym PiS-em, z Prawem i Sprawiedliwością. Nazwijmy inną partię prawicową i należy rozwinąć dużą kampanię na ten temat. Słyszałem przed wyborami, prawdopodobnie prezes Kaczyński zapowiada jakieś wielkie spotkanie w styczniu właśnie na temat powiedzmy tych nowych propozycji odnośnie przyszłości naszej. Więc właśnie dlatego mówię, że bo różne takie uwagi odnośnie tego, że Polacy zawsze byli podzieleni. Przecież to jest historia. No, trzeba pamiętać o tym, że nawet część Polaków kiedyś chciała, żeby car rosyjski rządził nami, prawda? Zresztą nie tylko. Te wszystkie podziały wynikają z tego, że my nie potrafimy w pewnych okresach naszej historii się zjednoczyć. No teraz jest najwyższy czas, żebyśmy tą całą prawą stronę starali się zjednoczyć. Jedna sprawa, a druga sprawa mnie troszkę zastanawia, dlaczego jakoś tak przed wyborami w ogóle nie słyszałem ani słowa w kościele, bo ja jestem człowiekiem praktykującym, wierzącym, żeby coś jakoś pobudzić tych Polaków, żeby zagłosowali naszą tą tak zwaną prawą stronę. Bo prawa strona to jest patriotyzm, jak to się mówi, Bóg, honor i ojczyzna. No może to jest taki dość wytarty slogan, ale on jest zawsze aktualny, powinien być w naszych umysłach. No i oczywiście przy okazji zacząć dbać o młodzież polską, bo to, co się zaczyna dziać, już okazuje się, że młodzież polska w większości, jeśli ci uprawnieni do głosowania, głosowali na te właśnie partyjki po tej centrolewicowej stronie. No, tylko tyle i szczęść Boże.
Dziękuję. Pan prezes zapowiada, żeby w Warszawie odbyło się w styczniu taka konferencja wszystkich sił patriotycznych. O, coś takiego planowane jest. Panie ministrze?
To jest tak, że jeżeli chodzi o to połączenie, no to w tej chwili to już jest połączenie. Znaczy, to jest tak, że połączenie to nigdy nie może być cel sam w sobie. To znaczy, to jest tak, że pewną wartością jest to, jednak ja będę się upierał, że że suwerenna Polska jest samodzielnym bytem, my działamy, jakby współdziałamy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast no, my pilnujemy te wszystkie najważniejsze rzeczy tam, gdzie suwerenność była zagrożona. No, jako pierwsza formacja twardo stawialiśmy kwestie traktatów wtedy, kiedy formalnie ich nie było na stole, ale widzieliśmy, że to idzie w tym kierunku. Wtedy jeszcze ludzie się z nas śmiali, ale pilnowaliśmy tego. No, byliśmy jako mała grupa, ale tylko 20 kilku posłów w Sejmie głosowało przeciwko KPO, czyli przeciwko oddaniu Unii kompetencji do tworzenia nowych podatków, a my byliśmy przeciwko w Sejmie. No i wie pan, to była różnica pomiędzy nami a PiS-em, no to była też różnica pomiędzy nami a była też różnica między nami a PiS-em w sprawie tych oddawania tej suwerenności, w sprawie tych ustaw sądowych, w sprawie Fit for 55. Premier niestety się na to zgodził, Morawiecki, my byliśmy przeciwni. No i dlatego to łączenie się na siłę nie ma żadnego sensu. Uważam, że te różnice ideowe są istotne i dobrze, żeby Polacy mieli wybór, mieli świadomość tego. To nie chodzi o to, żeby cokolwiek monopolizować, tylko chodzi o to, żeby na prawicy dyskusja też była żywa, żeby ona była prawdziwa, żebyście państwo mieli możliwość wyboru, żebyśmy też wzajemnie siebie kontrolowali, no bo tak jak mówię, no władza nie jest celem samym w sobie, to władza musi być po to, żeby Polska była coraz silniejsza, a nikt z nas nie jest idealny.
Bardzo dziękuję, tak spoglądam, czy jeszcze odebrać telefon, może jeden, proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mariola z Polski Centralnej. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i gościa programu.
Dziękujemy.
Miałam tylko jedno zasadnicze pytanie. Chodzi mi o sądownictwo w Polsce. A mianowicie chodzi mi o sądy rodzinne, gdzie moim zdaniem sprawy są prawie wcale nie rozpatrywane, jeżeli chodzi o dobro dzieci. I ojcowie mają utrudnione widzenia z dziećmi. Znam dużo takich przypadków, że nawet matki, które są w zasadzie takich trochę z rodzin patologicznych, mają większe prawa do dziecka niż ojciec, który jest w sytuacji zupełnie odwrotnej. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy. Tak trochę inny temat.
Czy to jest racja, że rzeczywiście no, jakby w polskich sądach jest wiele niesprawiedliwości? Ja wiem, że co do zasady sędziowie w sądach rodzinnych orzekają na korzyść matki. Wiele rzeczy się na to złożyło. To też wiele rzeczy się na to składa. Znam ojców, którzy byli skrzywdzeni w tych sprawach. No, tylko problem polega na tym, że no, w polskim ustroju dalej sędzia ma w tej sprawie dużą autonomię i nasz udział jako polityków tu jest bardzo ograniczony, nasze możliwości jako polityków w tej sprawie są bardzo ograniczone. Tu były nawet próby poprawiania ustawy w tym względzie, ale to i tak ostatecznie sędzia musi decydować. No jeżeli popełnia błąd, no to jest coś, co będą oczywiście się zdarzają, natomiast jeżeli one mają dużą skalę, a w przypadku ojców akurat mają dużą skalę, no to powinny być korygowane jakimiś instytucjami, które do tego były powołane. No próbowaliśmy takie powołać, no ale historię już tego państwu przedstawiałem. No zlikwidowano, albo je zlikwidowano, albo wetowano zmiany personalne w ogóle w polskim sądownictwie. No stąd jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym jesteśmy, ale dalej uważam, że żadnym rozwiązaniem nie jest w tej chwili to, co proponuje nasza druga strona, ekipa Tuska, to znaczy podporządkowanie sądów w Polsce europejskim sądom, no bo to niewiele pomoże w tej pani sprawie, a wprost przeciwnie. Tam to już w ogóle nie wiadomo, kto jest matką, kto jest ojcem, no bo tych płci jest tam 256, albo nawet i zaraz będzie więcej. No w związku z tym, no nam... ma pani pewnie słuszny żal co do tego, jak wygląda sytuacja w sądach, ale... no nam nie pozostaje nic innego, tylko walczyć o jeszcze jedną możliwość dokonania tam zmian.
Dziękuję. Gdybyśmy nasz temat chcieli podsumować, konsekwencje zmian traktatowych Unii Europejskiej, najbliższe kroki.
No to przede wszystkim, ojcze, chciałem podziękować za dzisiejszą dyskusję wszystkim słuchaczom, którzy widać, że są żywo tym zainteresowani, to dobrze. To jest świadectwo tego, że Polska żyje, bo Polska żyje tak długo, jak jej obywatele chcą być częścią życia państwa i chcą budować siłę tego państwa. I nie ma co się przejmować tym, że chwilowo wygrała ta ekipa cała Tuska. Musimy pracować, żeby za chwilę będą kolejne i kolejne wybory, żeby zaraz było lepiej. Zmiana traktatów to jest najważniejsze wyzwanie Polski od 89 roku. Nie było do tej pory od 89 roku tak dużego zagrożenia czyhającego na polską suwerenność. Dlatego musimy tutaj pracować, jeżeli chodzi o budowanie świadomości społecznej w tym zakresie. I tutaj piękną rolę odgrywa Radio Maryja, Telewizja Trwam, której chciałem bardzo podziękować za to, że ciągle edukuje w tej sprawie. I podziękować za to wspaniałe dzieło, które tworzą ojcowie, ojciec dyrektor rodziny Radia Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiam i korzystając z okazji chciałem życzyć wspaniałych świąt i błogosławieństwa Bożego dla Państwa na ten wspaniały okres.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dr Patryk Jaki, europoseł, suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za udział, za rozmowy, za stawiane pytania, za zainteresowanie tematem konsekwencja zmian traktatowych Unii Europejskiej. Dziękuję. To były rozmowy niedokończone.